Więc dziś, no kto jest prawdziwym chrześcijaninem, część druga. Słuchajcie, wybaczcie, idziemy powoli. Myślę, że temat jest bardzo ważny i mógłbym od razu w pierwszym kazaniu wypunktować, tak, ale nie o to chodzi. Tak? Bo chodzi o to, żeby zobaczyć, jak do tego się zabrać, jak w sposób tak no, biblijny do tego podejść i żeby wyciągnąć biblijne zasady, a nie to, co mówi jakiś Kępczyński czy jakiś pastor. Więc powoli, bo temat, jak mówię, ważny, więc warto się dokładnie przyjrzeć, a to będzie procentowało na przyszłość. Więc tydzień temu nakreśliłem pewne ramy, w których należy się poruszać, jeśli chodzi o to pytanie i powiedziałem, że chrześcijanin to przede wszystkim uczeń Jezusa Chrystusa. To znaczy, że chrześcijanin jest osobą, która uczy się naśladować Chrystusa, ale uczy się poprzez przebywanie ze swoim mistrzem, tak można powiedzieć. Więc ten proces dydaktyczny, edukacyjny oparty jest na bliskiej więzi, jaka jest pomiędzy mistrzem i uczniem. I ta relacja, ta więź ma tu kluczowe znaczenie. Mistrz zna swojego ucznia, a uczeń zna swojego i mistrza. I celem tego procesu, celem uczniostwa jest to, aby uczeń stał się jak jego mistrz. I to jest pragnienie i cel zarówno mistrza, jak i jego ucznia. W związku z tym, jak ocenić, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem? No, trzeba zobaczyć, czy jest podobieństwo ucznia do jego mistrza. To znaczy, czy ten, który określa siebie uczniem, jest faktycznie podobny do Jezusa Chrystusa, czy faktycznie swoim życiem naśladuje Jezusa Chrystusa, czy trwa w jego nauce. Ale jakich kryteriów oceny użyć? No, pomaga nam w tym sam Pan Jezus i przeczytaliśmy trzy fragmenty, które dotyczą, można powiedzieć, uczniostwa, które wskazują na uczniostwo, na bycie uczniem. I te trzy fragmenty mówią nam w zasadzie o tym samym, ale mówią nam na trzy różne sposoby i przez to podkreślają różne aspekty, które są związane z byciem uczniem Chrystusa. Więc przeczytajmy jeszcze raz te wersety. Apostoł Jezus mówi, idąc więc czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. To Mateusz w Ewangelii Marka mamy napisane i powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. Ewangelia Łukasza. Potem znowu mowa o Jezusie, potem zwrócił się do nich. To właśnie wam mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach, czyli w całym Starym Testamencie. Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli pisma. I powiedział im, zostało przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie z martwych. W jego imię będzie głoszone wszystkim narodom wezwanie do opamiętania dla odpuszczenia grzechów, zaczynając od Jeruzalem. Więc te trzy fragmenty, w tych trzech fragmentach jest jakby wysłanie na cały świat. W różny sposób, tak? Pokazane. Tutaj mamy, że od Jeruzalem, ale na cały świat generalnie. Więc i po co mają iść? No po to, żeby czynić uczniów. Czy też uczniami inne narody. I przeczytaliśmy jeszcze jeden fragment, czwarty fragment, który pokazuje nam, jak pierwszy Kościół praktykował to, co Pan Jezus mu nakazał. Więc też przeczytajmy ten fragment ponownie. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, jest napisane, znaczy tam jest... Ten fragment zaczyna się dużo wcześniej, jest to Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Wylania Ducha Świętego. Apostoł Piotr głosi kazanie i tutaj końcówka tego kazania. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca, zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy uczynić, bracia? Piotr odpowiedział, nawróćcie się, albo też można to przetłumaczyć inaczej, opamiętajcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest obietnica i dla waszych dzieci oraz dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, czyli uwierzyli, zostali ochrzczeni. Przyłączono tego dnia około 3000 ludzi. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu chleba i na modlitwach. I na podstawie tych czterech fragmentów jakby dokonałem takiej syntezy, którą można wyrazić w następujący sposób. Jakby Pan Jezus mówił, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jak? No głoście im Ewangelię. A gdy będziecie głosić Ewangelię, mówcie i o tym, że jestem Chrystusem Panem, Panem nieba i ziemi, człowiekiem i Bogiem oraz o tym, co uczyniłem dla zbawienia grzeszników. W szczególności mówcie o mojej śmierci i zmartwychwstaniu. Wzywajcie ludzi do opamiętania się z grzechu i do uwierzenia we mnie. Tylko w ten sposób grzesznicy mogą pojednać się z Ojcem. Uczcie ich, że wiara we mnie polega na przyjęciu chrztu w moje imię oraz życiu zgodnym z moją nauką. Więc tych, którzy się opamiętają i uwierzą we mnie, ochrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a potem przyłączcie ich do zboru i uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Więc to są ramy, w których się poruszamy i dzięki tym ramom możemy zobaczyć, jakimi kryteriami należy się posługiwać. I mamy tu różne rzeczy, więc próbujmy to jakoś rozpakować. I dzisiaj rozpakujemy jedną rzecz. Ważna, kluczowa, zasadnicza, to jest przyjęcie Ewangelii. Więc te fragmenty pokazują nam, że aby stać się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, trzeba przyjąć Ewangelię. Fragment z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, pokazuje nam, że ci, którzy przyjęli naukę, przyjęli tą Ewangelię, którą apostoł Piotr głosił, oni zostali ochrzczeni i następnie przyłączeni do wspólnoty chrześcijan. Inaczej mówiąc, ci ludzie stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Ci Żydzi wcześniej nie byli Jego uczniami, a poprzez to, że przyjęli Ewangelię, tymi uczniami się stali. Apostoł Piotr głosił im Ewangelię, więc właśnie, żeby zostać ochrzczonym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz zostać przyłączonym do wspólnoty chrześcijan, należy najpierw przyjąć Ewangelię. Człowiek staje się uczniem Chrystusa poprzez przyjęcie Ewangelii. Ale co to znaczy? Więc znowu trzeba tutaj to troszeczkę rozpakować, żeby zobaczyć, co tam się znajduje. Więc zacznijmy od przyjęcia. Co to znaczy przyjąć Ewangelię? Więc przeczytajmy werset, który myślę pomoże nam to zrozumieć lepiej. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, jest napisane o Jezusie Chrystusie, czyż odnośnie Jezusa Chrystusa. Tym zaś, którzy je przyjęli, je, czyli słowo, o którym wcześniej jest mowa, a tym słowem jest Pan Jezus Chrystus, tym zaś, którzy je przyjęli, dało moc stania się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Więc Jan mówi, że ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, bo On jest tym słowem, o którym mowa we wcześniejszych wersetach, jest równoznaczne z tym, że wierzą w Jego imię. Więc słowo przyjęcie jest równoznaczne z uwierzeniem i trwaniem w tej wierze. Więc kiedy mówimy o przyjęciu Ewangelii, mówimy o przyjęciu jej wiarą, to znaczy, że mówimy o uwierzeniu jej. A czego trzeba, żeby uwierzyć w Ewangelię? Apostoł Paweł też nam odpowiada, w liście do Rzymian, 10 rozdziale, jak jednak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, którego nie usłyszeli? jak mają usłyszeć bez tego, który by zwiastował. Więc apostoł Paweł pokazuje, że żeby przyjąć Ewangelię, no konieczne jest, aby ją najpierw usłyszeć. Ktoś musi w jakiś sposób nam tę Ewangelię zwiastować, ogłaszać czy komunikować. Może to być ktoś, może to być coś. Może to być osoba, może to być ulotka, książka, Biblia, wideo jakieś, tak? Czy nagranie jakieś, no kto, ale w każdym razie ktoś lub coś musi nam tę Ewangelię zakomunikować, żebyśmy mogli jej zaufać, że musi nas zapoznać. Ale to nie wszystko, ponieważ można usłyszeć Ewangelię, ale jej nie rozumieć. Mamy przykład tego eunucha z Dziejów Apostolskich, dostojnika królowej Kandaki, który wracał do domu i czytał księgę Izajasza. Można powiedzieć, czytał dobrą nowinę o cierpiącym słudze, ale nie rozumiał, co czyta. I dopiero Filip mu wyjaśnił, a kiedy zrozumiał, to uwierzył. Więc można usłyszeć Ewangelię, ale i nie rozumieć. Dlatego właściwe zrozumienie treści Ewangelii jest potrzebne, jest konieczne w procesie jej przyjęcia. Bo jeśli czegoś nie rozumiemy, to nie za bardzo też jesteśmy chętni do tego, by w to wierzyć, by to przyjąć. Dlatego poznanie Ewangelii no musi być uzupełnione jej właściwym rozumieniem. Czyli możemy powiedzieć, że przyjęcie Ewangelii to poznanie i zrozumienie Ewangelii, które prowadzą do wiary, do uwierzenia jej, a uwierzenie w Ewangelię powoduje stosowanie jej, praktykowanie jej. Więc uczeń Chrystusa jest osobą, która zna Ewangelię, rozumie ją, wierzy jej i żyje nią. I to jest przyjęcie Ewangelii. Te cztery elementy: znać, rozumieć, wierzyć jej i żyć nią. A czym jest Ewangelia? Najprościej mówiąc, no dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który jest Bożym Synem. Możemy uprościć jeszcze bardziej i powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Ewangelią. Przyjąć Ewangelię to przyjąć Jego. Przyjąć Ewangelię to znaczy przyjąć to wszystko, co Ewangelia o Nim mówi. A co takiego nam o nim mówi Ewangelia? Po pierwsze, Ewangelia pokazuje nam, kim jest Jezus z Nazaretu. Jeśli popatrzymy na nasze fragmenty bazowe, to zobaczymy, jakie określenia dotyczące Jezusa są tam użyte. I na przykład we fragmencie z Dziejów Apostolskich widzimy, że Jezus jest określony jako Mesjasz, albo po grecku będzie to odpowiednik jako Chrystus. Ale też widzimy tam określenie Pan. I to samo określenie Pan jest użyte w tym samym fragmencie w odniesieniu do Boga Ojca. We fragmencie z Ewangelii Mateusza pojawia się określenie Syn, więc Jezus jest Bożym Synem. Syn pojawia się w jednej linii z Ojcem i Duchem Świętym, więc Ewangelia pokazuje nam, że Jezus, oprócz tego, że jest człowiekiem z krwi i kości, ponieważ narodził się z człowieka, narodził się z Marii, jest w tym samym czasie Bożym Synem, poczętym w mocy Ducha Świętego. Więc jest i człowiekiem, i Bogiem, ale jest też namaszczonym przez Boga Królem, czyli Chrystusem Mesjaszem, który otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Zatem Ewangelia przedstawia nam konkretną tożsamość Jezusa z Nazaretu. I to jest ważne, żeby to zrozumieć. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału, który myślę, że nam pokazuje bardzo dobrze tę rzecz, którą chcę pokazać. Gdy Jezus, od 13 wersetu, gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Odpowiedzieli mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Wtedy ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga Żywego. Wówczas Jezus mu oznajmił, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły to Tobie, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Więc co nam ten fragment pokazuje? No pokazuje nam, że jeśli uznajemy Jezusa za kogoś wspaniałego, za wspaniałego człowieka, za wielkiego proroka, za wspaniałego uzdrowiciela, za wielkiego nauczyciela czy wielkiego rewolucjonistę, to tak naprawdę nie wiemy i nie rozumiemy, kim Jezus jest. Ewangelia przedstawia nam Jezusa w konkretny sposób i dlatego wymaga uznania Jezusa z Nazaretu za Chrystusa, Pana, Bożego Syna, tym wszystkim, co się z tym wiąże. Tak? Dlatego Piotr złożył dobre wyznanie o Jezusie Chrystusie, zrozumiał, kim Jezus jest, podczas gdy ludzie, no, chociaż uznawali Jezusa za proroka, to jednak nie wiedzieli, jaka jest Jego prawdziwa tożsamość, nie rozpoznali Go. Zatem uczeń Chrystusa uznaje Jezusa z Nazaretu jako Pana Chrystusa, Boga w ciele, Bożego Syna, jako tego, który jest posłany przez Ojca. Więc Ewangelia pokazuje, kim jest Jezus. To jest kluczowe, żeby to zobaczyć, zrozumieć, ponieważ na tym zasadza się cała reszta. Po drugie, Ewangelia pokazuje, po co Chrystus przyszedł. W Ewangelii Mateusza czytamy odnośnie Jego narodzenia. Gdy urodzisz Syna, nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od grzechów. Ewangelia pokazuje nam cel przyjścia Jezusa i tym celem jest zbawienie, czy też uratowanie ludzi od skutków ich grzechów. To znaczy, że Ewangelia swoimi korzeniami sięga samego upadku Adama i Ewy, czyli pokazuje nam kondycję ludzi dzisiejszych, czy też generalnie ludzi i pokazuje, na jaką chorobę cierpią. Diagnozuje tę chorobę, więc pokazuje, że grzech pozbawił ludzi dostępu do Boga, do Bożej chwały z powodu win, jakie na nich ciążą. Z powodu tych win ciąży na nich też gniew Boży, który Bóg wyleje na nich w dniu sądu ostatecznego. Ewangelia pokazuje też przy okazji celu przyjścia Jezusa, pokazuje niemoc i niezdolność człowieka do uwolnienia się, do wyrwania się z mocy grzechu, ale Ewangelia pokazuje też, że Chrystus przyszedł po to, aby uratować grzeszników, aby ich uzdrowić, aby pojednać ich z Bogiem, aby ich grzechy mogły zostać przebaczone, aby dać im życie wieczne. Oczywiście to jest skrótowo, prawda? A to oznacza, że uczeń Chrystusa przyjmuje to, co o nim mówi Ewangelia. Bierze odpowiedzialność za swój grzech, za swój duchowy stan. Wie, że nie jest w stanie uczynić nic, aby zbawić siebie, aby wyrwać się z mocy grzechu i śmierci, ale też uczeń Jezusa przyjmuje, że Jezus jest Zbawicielem, Chrystusem, Panem, który przyszedł, aby Go zbawić, uratować, dać życie wieczne, poprowadzić do Ojca. Więc Ewangelia pokazuje, kim jest Jezus, pokazuje, po co przyszedł i po trzecie Ewangelia pokazuje, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15, przeczytam wersety pierwszy, a później trzeci do czwartego. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przekazałem wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych, zgodnie z Pismem, że ukazał się Piotrowi, potem 12. Więc ten fragment pokazuje nam, że punktem kulminacyjnym tego wszystkiego, po co Jezus przyszedł, generalnie jest krzyż. Jest ukrzyżowanie i śmierć. Złożenie do grobu, a potem zmartwychwstanie. Ale trzeba powiedzieć też, że całe Jego życie było poświęcone Bogu, dlatego Jego posłuszeństwo Ojcu było doskonałe. Jezus nigdy nie popełnił żadnego grzechu, dlatego był doskonałą ofiarą za nasz grzech. Jego śmierć była konieczna, aby nasze grzechy mogły zostać nam przebaczone. Więc śmierć na krzyżu była karą za nasze winy. Boży Syn na krzyżu doświadczył z powodu naszych grzechów które wziął na siebie oddzielenia od swojego Ojca, a doświadczył go tego po to, abyśmy my nie musieli tego doświadczyć. Następnie widzimy, że Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, ukazywał się swoim uczniom, a po 40 dniach wstąpił do nieba, aby zasiąść na tronie w niebie i dzięki temu, że wstąpił do nieba, może być pośrednikiem, czy też jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Może wstawiać się za wszystkimi swoimi uczniami. On też czyni ich doskonałymi na dzień swojego powtórnego przyjścia jako sędzia żywych i umarłych i też dlatego razem z Ojcem posłał Ducha Świętego do serc uczniów i to Duch Święty prowadzi ich w uświęceniu tym, aby wydawali owoc opamiętania, aby żyli w sposób godny Chrystusa, godny Ewangelii. A to oznacza, że uczeń Chrystusa przyjmuje, że zbawienie jest wyłącznie w Chrystusie, że jest to dar od Boga, że jest to wyraz Bożej ogromnej łaski i miłości. Uczeń Chrystusa przyjmuje, że Chrystus sam uczynił wszystko, co jest potrzebne uczniowi do zbawienia, przyjmuje, że potrzebuje zarówno śmierci Chrystusa, jak i Jego zmartwychwstania. Przyjmuje, że potrzebuje Go cały czas, stale, jeśli ma dotrzeć do domu Ojca, który Chrystus przygotowuje dla Niego u Ojca. Przyjmuje, że potrzebuje pomocy Ducha Świętego w umartwianiu grzechu i w życiu w sposób, który podoba się Bogu. Po co Jezus przyszedł? Znaczy, kim jest Jezus, po co przyszedł, jak, co zrobił dla naszego zbawienia. I po czwarte, Ewangelia pokazuje nam wezwanie, jakie Bóg kieruje przez Chrystusa do wszystkich ludzi. W Ewangelii Marka czytamy w pierwszym rozdziale, gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił dobrą nowinę Boga. Mówił, nadszedł czas, Królestwo Boga jest już blisko, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Więc ten fragment pokazuje nam, że Chrystus skierował do ludzi wezwanie. On nie tylko mówił, kim jest, tak, czy po co przyszedł, co zamierza zrobić dla zbawienia ludzi, grzeszników jak my, ale też kierował wezwanie, aby nawrócili się, czy też opamiętali się z grzechu i wierzyli w Ewangelię. I nasze bazowe fragmenty wskazują, że bycie uczniem Chrystusa no jest związane z uwierzeniem w Ewangelię oraz z opamiętaniem się dla odpuszczenia grzechu, więc te fragmenty się pokrywają. A jeśli to jest to wezwanie, to znaczy, że temu wezwaniu towarzyszy obietnica. Tak? Bóg wzywa do siebie ludzi i daje im obietnicę. I obietnica jest następująca. Ten, kto to zrobi, kto opamięta się ze swojego grzechu i uwierzy w Ewangelię, zostanie zbawiony, otrzyma przebaczenie grzechów oraz życie wieczne. Otrzyma to nie kiedyś w przyszłości, bliżej nieokreślonej, ale otrzyma to, kiedy uwierzy. Więc do czego Bóg wzywa ustami Chrystusa? No wzywa do opamiętania się, do nawrócenia, do odwrócenia się od grzesznego życia, który jest po prostu no, buntem wobec Boga, polega na odrzuceniu Boga. I ten bunt może wyrażać się na dwa sposoby. Pierwszy, no to jawna, można powiedzieć taka bezbożność, życie bez Boga, stwierdzenie Boga nie ma, więc będę żył po swojemu, co się będzie wyrażać w bardziej lub mniej moralnym życiu. A drugi sposób takiej bezbożności, też buntu wobec Boga, to bycie osobą religijną bez Ewangelii. Czyli taka osoba uważa, że może przyjść do Boga na swoich własnych zasadach, na swoich własnych warunkach. Nie potrzebuje w ogóle Chrystusa, bo ma różne rytuały, które może spełniać, które może czynić jakieś religijne rzeczy i w związku z tym wypracowuje pewne zasługi, które mają mu zapewnić zbawienie. Więc Chrystus do niczego mu niepotrzebny i to jest religijność bez Ewangelii. Więc Chrystus wzywa do porzucenia swoich własnych dróg, które są grzeszne i zachęca, wzywa do zwrócenia się ku Bogu poprzez zaufanie Jemu w tym wszystkim, o czym mówi Ewangelia. Czyli Chrystus wzywa do poddania się Jemu, do pójścia za Nim, poprzez trwanie w Nim, poprzez życie zgodne z Jego nauką, jaka jest przedstawiona w Ewangelii. Więc uczeń Jezusa to osoba, która odpowiedziała na wezwanie Ewangelii, odpowiedziała właśnie odwróceniem się od grzesznego życia i zwróceniem się ku Bogu poprzez osobiste, takie żywe zaufanie wyłącznie Chrystusowi. Ta osoba zerwała z grzesznym życiem i uwierzyła we wszystko, o czym mówi Ewangelia. A to z kolei wyraża się właśnie przyjęciem chrztu w imię Jezusa Chrystusa oraz dołączeniem do zboru, no aby uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Więc życie tej osoby uległo zmianie i ta zmiana jest widoczna na zewnątrz. Kto zatem jest prawdziwym chrześcijaninem? No jest nim osoba, która stała się uczniem Jezusa Chrystusa. To znaczy, że jest to osoba, która zna Ewangelię, ponieważ ją usłyszała. Ta osoba zna Ewangelię i wszystko to, o czym ta Ewangelia mówi, ale też ta osoba rozumie Ewangelię. Jest to osoba, która przyjęła Ewangelię w sposób świadomy, dobrowolny. To znaczy, że uwierzyła jej i na co dzień żyje tą Ewangelią. To Ewangelia kształtuje codzienność tej osoby. A Ewangelia nie jest jakąś mglistą, bliżej nieokreśloną nauką dla jasności. Jest wręcz odwrotnie. Jest to bardzo precyzyjna nauka, którą Pan Jezus przekazał i która zachowana jest dla nas w Pismach Apostolskich, czyli w Nowym Testamencie. Jest jakby podparta Starym Testamentem. Dlatego no, nie można tutaj modyfikować. Nawet najdrobniejsza modyfikacja wypacza i zniekształca całość. A to sprawia, że ta zmodyfikowana Ewangelia przestaje być już tą Ewangelią, przestaje być dobrą nowiną. I apostoł Paweł ostrzega nas przed takimi fałszywymi Ewangeliami. W liście do Galacjan czytamy w pierwszym rozdziale, no dziwię się, że tak szybko przechodzicie od tego, który was powołał łaską Chrystusa do innej Ewangelii. Nie ma jednak innej. Są tylko tacy, którzy sieją zamęt wśród was i chcą sfałszować Ewangelię Chrystusa. Ale jeśli nawet my głosilibyśmy lub anioł z nieba głosiłby wam dobrą nowinę inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak już powiedzieliśmy, tak i teraz znowu mówię, gdyby ktoś głosił wam dobrą nowinę inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł jasno i wyraźnie mówi, Ewangelia jest jedna i ona jest w Nowym Testamencie, została opisana. Wiadomo, co w niej jest, wiadomo, co Chrystus głosił, wiadomo, co apostołowie głosili. Więc jeżeli ktoś przynosi z jakąś zmodyfikowaną Ewangelię, to już nie jest to Ewangelia, to jest fałszywa dobra nowina. Ona nie zbawia. A to oznacza, że uczeń Chrystusa no, wierzy we wszystko, co jest zawarte w Ewangelii. Wierzy we wszystko tak, jak to jest przedstawione w Ewangelii. Ta wiara w Ewangelię kształtuje sposób jego życia na co dzień. Ta Ewangelia zawiera nauki Chrystusa, które jego uczeń stosuje w swoim życiu na co dzień. Wróćmy do fragmentu z pierwszego listu do Koryntian 15. Przypominam wam, bracia, tutaj specjalnie podkreśliłem, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez nią również dostępujecie zbawienia, jeśli zachowujecie ją tak, jak wam głosiłem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Więc przyjęcie Ewangelii równa się uwierzeniu, tak? Co oczywiście musi się wyrażać w tym, nie tylko, że jak Boga kocham, ja w Boga wierzę, ale tu chodzi o coś więcej, tak? Nie tylko pewne intelektualne zgodzenie się z pewnymi prawdami, naukami chrześcijaństwa, chodzi o to, że wierzymy temu i poddajemy się tej nauce, stosujemy ją, czy też jeżeli jest mowa o przyjęciu Chrystusa, to poddajemy się Chrystusowi i wykonujemy, praktykujemy to, co On do nas mówi, ponieważ On jest Bożym Synem, On przynosi Boże Słowo, ogłasza to, co Bóg zamierzył. Więc jest tutaj właśnie, są te elementy podkreślone, pokazujące, co jest istotą. Tak? Więc ponadto trzeba pamiętać, że każdy, słuchajcie, to jest bardzo ważne, każdy prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa otrzymuje Ducha Świętego. Jest to pieczęć, która od Boga, która mówi, że ta osoba należy do Boga, jest Bożym dzieckiem przez wiarę w Ewangelię. W związku z tym, co Pismo naucza odnośnie do Ducha Świętego, prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa będzie się, musi się wyróżniać zmienionym życiem. Zmiana ta będzie polegała na świętym życiu, na życiu w uświęceniu. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Prosta arytmetyka, logika. Więc dziś zawęziliśmy jeszcze bardziej ramy, w których powinniśmy się poruszać, jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. I za tydzień mam nadzieję, że skończymy ten temat, wskazując już na konkretne kryteria, jakimi powinniśmy się posługiwać. Więc to na dziś to tyle. Pomódlmy się.